zgodnie z obietnicą dzisiaj spróbuję, mówię spróbuję dokończyć ten temat bliskości z Bogiem, jeśli mi się uda, zobaczymy. Przypomnę, żebyśmy nie byli tak wyrwani z kontekstu. Bóg Ojciec pragnie bliskości ze swoim ludem. Amen? Tej bezpośredniej. Boże Słowo nam mówi, Jezus powiedział takie słowa, a to jest życie wieczne, abyście poznali Ojca i Syna. To słowo poznali, to nie jest wiedza, to jest coś bezpośredniego, to jest doświadczenie, to jest poznanie przez bliskość, przez spotkanie bezpośrednie, osoby z osobą. Ojciec pragnie mieć taką więź z Tobą i ze mną i pragnie tej bliskości przez swego Syna. Mówiliśmy o tym, że Jezus pragnie całego naszego serca po to, żeby mógł udzielać nam czegoś, żeby mógł nas zmieniać. Mówiliśmy też o tym, że Pan działa od wewnątrz na zewnątrz. Wielu ludzi oczekuje, że okoliczności się zmienią. Ale Pan działa inaczej. Pan zmienia ciebie od środka. A wtedy zaczynasz inaczej widzieć wszystko i okoliczności też się zmieniają. Wiem, że Duch Święty w sercu każdego wierzącego wzbudza takie pragnienie i głód poznania Boga, poznania Bożych dróg, doświadczania Go osobiście, spotykania się z Nim, słyszenia Jego głosu, doświadczania Jego bliskości. Mówiliśmy też o tym, że ciało niestety ucieka przed tym, że cielesny człowiek zawsze się opiera tym pragnieniom i zawsze znajduje niestety wytłumaczenie. Jezus pragnie od nas tej prawdziwej też świętości i czystości. Dlaczego? Bo On taki jest. Amen? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Widzicie, to się łączy z łaską. Dochodzisz do takiego miejsca w procesie, że jeśli pozwalasz Jemu, to On cię coraz bardziej uświęca. On pragnie bliskości po to, żebyś mógł Go poznać, żebyś mogła Go poznać, po to, żeby móc błogosławić cię swoim życiem, tym ponadnaturalnym, zmartwychwstałym życiem. On pragnie bliskości z tobą po to, żeby objawić ci Ojca. Widzicie, my dużo mówimy i w ogóle w Kościele dzisiaj się mówi dużo o miłości Ojca. To jest doświadczenie, to nie chodzi o wiedzę. I powiem ci, to Duch Święty, Duch Jezusa może ci objawić to. Może dać ci spotkanie z tą miłością i zrozumiesz tak naprawdę sercem. On też pragnie bliskości, żeby objawiać ci swoją naturę, udzielać ci tej natury, Jego mądrości. Mówiliśmy o przeszkodach, podzielone serce, troski, grzech, nieuzdrowione zranienia, niespełnione oczekiwania, życie w takim pośpiechu, zabieganiu. I też mówiliśmy o tym, jaka jest droga do obecności, oddzielenie się. Nie będę powtarzał tego. Ci z was, którzy nie słyszeli tego słowa, ono jest nagrane. Dobrze, żebyście sobie to posłuchali. Wyciszenie się. Kiedy ty przychodzisz do Niego, wyciszasz się i mówisz do Niego, Panie, pragnę Ciebie. Pragnę Ciebie. Pragnę spotkania z Tobą. Pragnę spotkać się, żebyś dotknął się mnie. Pragnę Cię poznać tak naprawdę. To jest taka droga, że wyznajesz wszystko to, co się Jemu nie podoba. Pan przychodzi i uzdrawia, uwalnia. Zaczynasz doświadczać Jego dobroci. A potem wchodzisz za zasłonę tej ciszy. I wtedy możesz usłyszeć, jak On mówi do ciebie. ten cichy, cudowny głos, pełen dobroci, miłości, mądrości, akceptacji. Kiedy słyszysz Jego, poznajesz Go. Moje owce słyszą mój głos i idą za mną, za obcym nie pójdą. Moje owce znają mój głos i idą za mną, za obcym nie pójdą. Wtedy nie masz zamieszania w głowie. Kiedy poznajesz Go, łatwo Ci rozpoznać wszystko to, co słyszysz, co jest z Boga, a co nie jest z Boga. On odpowiada na Twoje pragnienia, na Twoje potrzeby, na Twoje pytania. Potem idziesz do tego świata, mówiliśmy o tym, i znowu ten świat z całym swoim brudem dotyka Ciebie. Ty w sercu masz tęsknotę, żeby być z Nim, więc wracasz do tego miejsca i szukasz Go. I to jest taki proces. To jest taki proces, to powinien być proces w życiu wierzącego. Kochani, ze względu na to, że Bóg jest Bogiem suwerennym i wszechmogącym, dał nam także odpowiedzialność, i dzisiaj chciałbym na ten temat mówić, ale żebyśmy do tego doszli, otwórzmy sobie 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, i będziemy czytać XXIII wiersz, i chcę tutaj coś pokazać. A sam Bóg pokoju, Bóg, posłuchaj mnie, Bóg jest Bogiem pokoju, nie zamieszania. Przypomnijcie sobie historię. Po zmartwychwstaniu uczniowie są w pomieszczeniu. Jezus przez ścianę pojawia się w pomieszczeniu. Wystraszyli się. Dlaczego? Bo to było coś ponadnaturalnego. To był spektakularny cud. Więc wystraszyli się. Co Jezus mu powiedział? Pokój wam. I przez Jego słowa atmosfera natychmiast się zmieniła w pomieszczeniu. Wszelki lęk i zamieszanie odeszło. Słowa Jezusa są duchem i życiem. On jest Bogiem pokoju. Wystarczy, że powie: pokój. Pokój ci. I wprowadza cię w atmosferę pokoju, bezpieczeństwo. A Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Paweł tutaj naucza Kościół, że człowiek ma potrójną naturę, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane. A cały duch wasz i dusza i ciało. Ja wiem, że niektóre wyznania chrześcijańskie nie bardzo wierzą, że człowiek ma potrójną naturę. To jest ich problem, ale widzę, że oni nie są w stanie otworzyć się na dary Ducha Świętego, bo to jest sprawa duchowa. Więc im trudniej posługiwać, po prostu funkcjonować w tym. Cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane. Co to jest duch? Biblia mówi duch, serce, wewnętrzny człowiek. Paweł mówi o wewnętrznym człowieku. Pomyśl o sobie. Wierz, że żyjesz i że jesteś. Ja jestem. To jest ten wewnętrzny twój człowiek, to twoje jestestwo. Wierz, że jesteś. To jest twój duch, wewnętrzny człowiek. Bóg powiedział, że stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Bóg jest duchem, stworzył ciebie jako ducha. Duch może się porozumiewać tylko z duchem. Więc jeśli chcesz słyszeć Boga, to On będzie składał świadectwo w twoim wewnętrznym człowieku, w twoim duchu. A więc jesteś duchową istotą, Więc tak naprawdę jesteś duchem, który ma duszę. Dusza to jest sfera cała umysłu. Możesz przyjmować wiedzę, doświadczenie, sferę emocji, które nieraz grają w człowieku. Kwestia twojej woli. Masz też ciało. Paweł naucza, że twoje ciało jest zewnętrznym człowiekiem. Chociaż ten zewnętrzny człowiek, on niszczeje, wewnętrzny się odnawia ustawicznie na obraz i podobieństwo Chrystusa. A więc jest wewnętrzny człowiek i jest zewnętrzny człowiek. Zewnętrzny człowiek to jest twoje ciało. To jest twój dom na tej ziemi. To jest twoje ubranie, tak naprawdę. Kiedyś je zrzucisz i to ubranie jest nieodkupione przez Pana. Odkupione, uwielbione ciało dostajemy po drugiej stronie. Ale prawdziwy ty masz duszę i mieszkasz w tym ciele, które masz w tej chwili. Widzisz? Duch, który przyjął Jezusa, przyjął dar zbawienia i przyjął Jezusa, to nowe stworzenie, to jest nowe stworzenie w Chrystusie. Spróbuję wam coś pokazać. Janusz, mogę cię poprosić tutaj? Gdybyś sobie tutaj stanął może. Spróbujcie sobie wyobrazić, że to jest Jezus Chrystus. Jest ktoś, kto się rodzi na nowo. Boże Słowo mówi, że Bóg wyrywa go z królestwa ciemności i przenosi go do królestwa światłości. To jest pierwsza rzecz. I umieszcza go w Chrystusie. To tak, jakby ktoś wziął osobę i włożył w środek w Jezusa. Ona jest w środku. Na zewnątrz widzisz Jezusa. A ta osoba nowonarodzona, nowe stworzenie w Chrystusie jest w środku. To teraz możesz zrozumieć to, co to znaczy, że nowe stworzenie jest przyodziane w Jego sprawiedliwość. I Bóg mówi o tym nowym stworzeniu, o swoim dziecku w Chrystusie. On ma naszą sprawiedliwość. On jest naszą sprawiedliwością w Chrystusie. Więc Bóg, patrząc na swoje dziecko, widzi obraz Jezusa, swego Syna. Ten wewnętrzny człowiek ciągle ma wolną wolę. Posłuchaj mnie. On ciągle ma wolną wolę. Może pozwolić, żeby Jezus Chrystus oddziaływał na niego, zmieniał go i przemieniał go, lub nie. Dziękuję ci. Zaraz do tego jeszcze wrócę. Nowe stworzenie to jest nowy człowiek, który został wyrwany diabłu spod panowania diabelskiego i przeniesiony do Królestwa Bożego, tak? Posłuchaj mnie. W związku z tym diabeł nie ma już żadnego prawa do nowego stworzenia. Legalnego prawa nie ma już żadnego. Bo on został wyrwany z jego łap i przeniesiony do Królestwa Bożego. Mało tego, i umieszczony w Chrystusa. Z tego jest wniosek, że jeśli ktoś się wychyla z Chrystusa, to obrywa. Za każdym razem, kiedy się wychylisz z Chrystusa, obrywasz. Ale kiedy jesteś ukryty w Chrystusie i tam żyjesz, diabeł nie ma do ciebie dostępu. Kiedy się wychylasz? Kiedy nieświęta Trójca bierze górę. Wiecie, że jest święta Trójca i nieświęta Trójca? Przypomnę. Święta Trójca to jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. nieświęta Trójca, to jest ja, mi, moje. Paweł powiedział, nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Więc jeśli się wychylasz z Chrystusa, obrywasz. Z tego jaki jest wniosek? Nie wychylaj się. Naucz się tam żyć i nie wychylaj się. W jaki sposób uczysz się żyć tam? Całkowicie oddając się Jemu i poddając się Jemu. Całkowicie, bezwarunkowo, bez reszty. To jest zaufanie i wiara. To nowe stworzenie w Chrystusie jest odziane w Chrystusa. Jest odziane w Jego sprawiedliwość. Wróćmy teraz do duszy. Otwórzmy sobie Jakuba, pierwszy rozdział. Wiecie, że w sferze duszy to jest pierwsza sfera myśli i emocji. Zatrzymajmy się na tym, bo to wszystko ma potem wpływ na decyzję i na wolę. Amen? Zgadzacie się ze mną? Biblia mówi, to jak myślisz o sobie, w swoim sercu takim jesteś. Więc jeśli nie myślisz o sobie, że jesteś w Chrystusie i jesteś Bożą sprawiedliwością, to jest problem, bo wróg to wykorzysta. To jest pierwsza rzecz. Biblia mówi, okiełznajcie umysły wasze. Do kogo to jest słowo skierowane? Do wierzących, tak? Jaki jest z tego wniosek? Ja za ciebie tego nie zrobię. To nie jest sprawa do modlitwy. To jest sprawa do decyzji. Okiełznajcie. Czyli weźcie je w karby. Czyli wy decydujecie, jakim myślom dajecie przystęp do siebie. To ty i ja decydujesz. To nie jest sprawa do modlitwy. Powiem wam, wszyscy jesteśmy, jeśli się poddamy, to wszyscy będziemy bombardowani przez ducha tego świata negatywnymi myślami, które będą wprowadzać lęk, zamieszanie, troski, wszystko. Jest tak? Jesteście ze mną? Okej. Mówiliśmy o troskach. Co mamy zrobić z troskami? Tak, bo on ma o to staranie. Jeśli nie zrzucisz tego, nie mogę ci pomóc. Bo to ty musisz zrobić. Ty nie możesz moich trosk zrzucić na Jezusa. Ja nie mogę twoich trosk zrzucić na Jezusa. Ty musisz zrzucić swoje troski na Niego, a ja swoje. Ale Pan dał tobie i mnie możliwość chodzenia bez trosk i życia bez trosk. Dusza jest w procesie zbawienia, zbawiania. Co to znaczy mieć zbawioną duszę? Zbawiona dusza, powiem wam jak się zachowuje, ma umysł Chrystusowy, czyli myśli tak jak myśli Jezus, a to sprawia, że wszystkie zewnętrzne okoliczności, które przychodzą, nie burzą emocji człowieka. Masz stałe emocje, pozytywne. Żyjesz w odpocznieniu. W Chrystusie zawsze będziesz żył w odpocznieniu Boga. Tam możesz się wyluzować, wyciszyć, odprężyć i poznać, że ja jestem Bogiem. Halleluja. Pamiętacie psalm? Uspokójcie się, przestańcie swoich prób, zatrzymajcie się. Odprężcie się i poznajcie, że to ja jestem Bogiem. Halleluja. Duch Pana prowadził Izraela do odpocznienia, jest napisane. On się nie zmienił. On ciebie chce wprowadzić, chce też twoją duszę do odpocznienia. Ale są pewne okoliczności, gdzie masz takie napięcia w sobie, że nie możesz wytrzymać już. I myślisz sobie tak, jeszcze trochę i coś pęknie. Wiecie, że choroba duszy może doprowadzić do schizofrenii? Choroba duszy przynosi dużo cierpienia do życia człowieka. Nieuzdrowiona dusza, która choruje, przez dłuższy czas doprowadzi do problemów w ciele. To jest tylko kwestia czasu. To już lekarze mówią, że około 70% chorób w ciele jest na podłożu psychosomatycznym. Chora dusza. Dlaczego tak jest? Bo Bóg nas stworzył do harmonii między duchem, duszą i ciałem. Tak jesteśmy stworzeni. Więc jeśli przychodzi jakaś dysharmonia, to jest, mamy problem, to wtedy to odbieramy. Albo choruje dusza, albo ciało zaczyna fiksować. Albo odwrotnie. Ale nie zawsze mamy pozytywne emocje. Nieraz depresja puka do drzwi, ty otwierasz i mówisz, witam cię, spędzimy troszkę czasu ze sobą. Wiecie, skąd to wszystko wiem? Ja to przerobiłem. Na własnej skórze to wszystko. Ale zbawiona dusza jest uspokojona, ona jest w Bogu, ona ufa i dla niej wiara jest normalna. Otworzymy sobie list Jakuba 1,21 i przeczytamy. Odrzućcie wszelki brud, nadmiar złości. Chwała Bogu, że tu nie jest napisane całkowitą złość. Bo nieraz się nie da. Po prostu nieraz się nie da. Nadmiar. Wiecie, co to jest nadmiar? To jest coś, co się wylewa z ciebie. Wybuchasz. To jest niewłaściwe już. Nadmiar złości. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Ludzie, którzy mają chorą duszę, idą do psychologów i do psychiatrów. Ja tego nie neguję, ja nie jestem lekarzem, więc w to nie wchodzę w tą drogę. Ale kiedy ktoś przychodzi do mnie, jako do pastora, jako do sługi Bożego, to ja nigdy mu nie powiem, idź do psychologa lub do psychiatry. Nigdy tego nie zrobię. Nigdy tego nie zrobiłem i nigdy tego nie zrobię. I powiem wam dlaczego. Bo moim zadaniem jest dać tabletkę, która jest tu. Przyjmij prawdę z Bożego Słowa, a ono będzie zbawiać twoją duszę. Proste. Odrzućcie. Ja za ciebie nie odrzucę tego. Ja nie odrzucę za ciebie brudu, nadmiaru złości. Ja za ciebie nie przyjmę z łagodnością, czyli w pokorze, wszczepione słowo. Ja musiałam to nauczyć się sam to robić. Więc nie mogę tego zrobić za ciebie. Ty nie możesz tego zrobić za mnie. Każdy z nas musi to zrobić za siebie. Widzisz, ciało, nasze ciało jest nieodkupione i Boże Słowo mówi, że my musimy je krzyżować. Amen? To jest w liście do Galatów. Teraz otworzymy sobie list do Rzymian, 8 rozdział. I coś zobaczymy od 5 wiersza. Paweł mówi, znowu, Paweł pisze te słowa do wierzących ludzi, do nowonarodzonych, do Kościoła. I mówi tak, od 5. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele Bogu, podobać się nie mogą. A więc Paweł mówi do nowonarodzonych ludzi, musicie coś z tym zrobić, bo jesteście cieleśni. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Innymi słowy można powiedzieć tak. Wiecie, że ciało głośno krzyczy nieraz i pożąda wielu rzeczy? Kto to wie? Jeśli słuchasz tego i idziesz za tym, to jesteś cielesny. Ci, którzy myślą według ciała, więc tu jest sprawa myślenia też, myśli, cielesne myśli. Albo umysł Chrystusowy, albo cielesny umysł. Okiełznajcie umysły wasze. Biblia mówi, okiełznajcie. Czyli musisz to ujarzmić. I jeśli ty tego nie zrobisz, to ci modlitwa żadna nie pomoże. Bo o te rzeczy się nie modli. To ty musisz ujarzmić. Czym ujarzmiasz? Twoim wewnętrznym człowiekiem. Tym nowym stworzeniem. Jesteś jako nowy człowiek, duchowy, który ma Chrystusa w sobie. Z Jego potężną mocą i łaską. Musisz to wziąć w karby. I ty decydujesz, jakim myślom pozwalasz wchodzić w siebie i mieć wpływ na twój sposób myślenia, a potem funkcjonowania. Więc tutaj Paweł mówi, że zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Myślę, że wszyscy chcemy się podobać Bogu. Więc żeby się podobać Bogu, potrzebujemy coś z tym ciałem zrobić. Otwórzmy sobie 1 Koryntian, 9 rozdział i zobaczymy, co Paweł na ten temat mówi. 1 Koryntian, 9 rozdział. I będziemy czytać od 24, żebyśmy złapali kontekst. Znowu Paweł to pisze do kościoła w Koryncie. Tam funkcjonowały wszystkie dary Ducha Świętego. Wiecie, dar to jest paczka, którą przyjmujesz, manifestacja. Duch Święty cię używa. Tam funkcjonowały, ale mieli wiele rzeczy niepoukładanych, więc Paweł mówi tak do nich. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Kiedyś zajmowałem się lekkoatletyką i biegałem na krótkie dystanse, na 100 i 200 metrów i w sztafecie 4 razy 100. Więc stawało nas 8, były pasy. Wszyscy staraliśmy się wygrać. Potem sędziowałem takie zawody. Był strzał, stawaliśmy na linii, teraz jest elektronika. Przedtem tego nie było, przedtem były takie krzesełka z wyż, każdy miał stoper. I w momencie, kiedy dany zawodnik był przydzielony do sędziego, pierwszy zawodnik, drugi i trzeci naciska na stoper i wtedy mierzyliśmy czas. Zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. I Paweł mówi tak, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Mówi to do wierzących, że mamy pewien bieg. Czyli mamy biec tak, żeby zdobyć nagrodę. I potem mówi tak, każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. Myślę, że tu jest do igrzysk w Grecji. Czy w Rzymie jakkolwiek. Czytałem o panu Lewandowskim, naszym piłkarzu. On sprawdza, kto niektóre mięśnie nie funkcjonują jeszcze w taki sposób i kiedy inni sobie już odpuszczają, idą na odpoczynek, on idzie i trenuje te mięśnie. Wszyscy trenują. Ale w którymś momencie zawodnicy przestają trenować, na dzisiaj dość, a on wie, nie, jeszcze za mało. Są zawodnicy, którzy dobrze strzelają prawą nogą, są zawodnicy, którzy dobrze strzelają lewą nogą, są zawodnicy, którzy dobrze strzelają główką, a on strzela i prawą, i lewą, i głową. Jak myślicie, skąd to wziął? Z ćwiczeń. Jest talent, bez wątpienia, ale też pracował w tym miejscu. I Paweł mówi tak. Ja wtedy tak biegnę, nie jakbym na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Spróbujcie sobie uzmysłowić zawodnika. Nie widzisz przeciwnika i walisz na oślep. Zużywasz siłę, może od czasu do czasu trafisz. Raz na jakiś czas może zahaczysz go. Ale ile z duchowej siły zużyjesz, nie widząc, nie wiedząc, robić coś na oślep. I co Paweł mówi? I ten 27 wiersz, oto do tego dążę. Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Paweł mówi tak, umartwiam ciało moje i ujarzmiam je. Kto to mówi? Paweł, wewnętrzny człowiek. Paweł, który jest w Chrystusie, nowonarodzone stworzenie, nowy człowiek w Chrystusie, mówi, ja umartwiam moje ciało, ujarzmiam je, czyli mam władzę nad nim, sprawuję nad nim władzę i kontrolę. Muszę to robić. Dlaczego? Bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Więc Paweł, widzicie, ciało jest naszym domem tutaj na tym ziemi, tak? Jeśli masz dom czy mieszkanie, masz drzwi, i to jest twój teren. Ty decydujesz, kogo wpuszczasz, a kogo nie. Zgadza się? Sprawujesz nad tym władzę i kontrolę. Jesteś administratorem. I ty decydujesz o tym. Nikt inny tego nie może zrobić. Widzisz, duch człowieka to jest źródło życia. Wewnętrzny człowiek, ten prawdziwy ty, to jest testwo twoje. Prawdziwy ty potrzebuje sprawować władzę i kontrolę nad ciałem. Więc jeśli ciało się nie chce wstać, to ty mówisz, wstawaj, idziemy. Powiem wam pewne świadectwo, może jedno, żeby nie przedłużać. Ale to zapamiętałem. To było wiele lat temu, miałem gorączkę. Było ponad 39 stopni, 1 czy 2, więc trochę było, byłem przeziębiony. Ciało i dusza mówiły tak, zostań w łóżku. A duch mówił, idź do kościoła i zacznij uwielbiać Jezusa. I ja musiałem zdecydować. Nie chciałbym, żebyście mnie kopiowali, ja tylko mówię to po to, żeby coś uzmysłowić wam. I powiedziałem do ciała, nie, pójdziemy. Przyszliśmy tutaj, ja wtedy nie prowadziłem nabożeństwa. W czasie uwielbienia gorączka zeszła, po uwielbieniu byłem zdrowy jak ryc. I teraz sobie pomyślałem tak, gdybym został, nie zdarzyłoby się to. Gdybym został, to znaczy, że ciało wzięło górę nad duchem. A Biblia mówi, że ja mam umartwiać i ujarzmiać moje ciało. Więc jeśli ciało za dużo czegoś chce, to musisz mu powiedzieć, zamknij się, nie dostaniesz tego. Prawda? Amen. Jeśli ktoś przychodzi do twojego ciała i dotyka, to ty mówisz, nie pozwalam. Dlaczego? Bo masz władzę. Ewangelia Jana 17:2 mówi tak. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie. Jezus Chrystus miał władzę nad ciałem, aby dał życie. Widzisz, kiedy jesteś, masz pokój sam z sobą i z Bogiem i coś przychodzi i dotyka twojego ciała, to diabeł jest. To teraz jest pytanie, co robisz? Nie pozwalam ci. To ja sprawuję władzę nad tym. Ci, którzy żyją według ciała i są ci, którzy żyją według ducha. Więc twój duch, potrzebujesz nauczyć się, żeby twój duch, czyli prawdziwy ty tak naprawdę, żebyś przejął władzę nad swoim ciałem, bo jest to możliwe dla ciebie. Ty stawaj się zarządcą swego domu, dlatego że twoje ciało jest świątynią. Świątynią Pana. Więc ty masz decydować, co będzie z twoim ciałem. Przeczytałem takie świadectwo. Kto słyszał o Lesterze Samralu? A kto słyszał o Smithie Wigglesworthie? Okej, halleluja. Lester Samral miał przywilej służenia przy Smithie Wigglesworthie kilka lat. I kiedyś rano za to wstali z łóżka i zadał mu pytanie. Smith, jak się czujesz? A Smith Wigglesworth odpowiada mu. Ja nigdy nie pytam się Smitha Wigglesworta, jak się czuje. Ja mu mówię, jak się ma czuć. To ja mu mówię, jak się ma czuć. Ja się nie pytam go, jak się czuje. On ma się czuć tak, jak ja mu powiem. Widzicie, on miał władzę nad tym. Wiecie, że Bóg nie ma względu na osobę? Kto to wie? Też możesz mieć taką władzę. Więc nieraz potrzebujesz nakazywać mu. Kiedy dusza jest rozchwiana emocjonalnie, otwórzmy sobie Psalm 42. Wiecie, to był człowiek, który coś wiedział. Dawid. Przeczytamy 4 i 5 wiersz najpierw. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Spróbujcie sobie uzmysłowić człowieka, który mówi. Łzy są mi chlebem i w dzień i w nocy. Nie tylko chwilę w czasie dnia. Więc co musiała przeżywać jego dusza, że on tak wyraził to? Gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest twój Bóg? Pokaż mi go. A on się trzymał Boga we wszystkim. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości, dziękczynienia, tłumu świętującego. Widzicie? On był na wygnaniu. On uciekał przed śmiercią. Własny syn chciał go zabić. To nie jest wesołe, kiedy własny syn nastaje na życie ojca. Co on robił? 6 wiersz. On zaczyna przemawiać do swojej duszy. Czemu rozpaczasz, dusza moja? Widzicie, jego dusza była w rozpaczy. Kiedy człowiek nie rozprawi się z rozpaczą, to śmierć będzie pukać mu do drzwi. I prawdopodobnie otworzy te drzwi. Czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu. ufaj Bogu. Jeszcze sławić Go będę. To jest wyznanie wiary człowieka w bardzo trudnej sytuacji. Widzicie, on zaczyna przemawiać do swojej duszy. Dla tego świata to wariatkowo jest. Dla ducha tego świata takie postępowanie to wariatkowo. Ale to jest człowiek, który znał Boga, który ufał Bogu. On przemawiał do swojej duszy i mówi do niej: ufaj, jeszcze będziesz go sławić. Halleluja. To jest mówienie w wierze na przyszłość. Dzisiaj jestem w takiej sytuacji, dzisiaj to przeżywam, ale mówię ci, duszo, przychodzi czas, że będę uwielbiał Boga. Więc ufaj. Przemawiał do duszy. Paweł musiał ujarzmiać swoje ciało. Siej dla ducha, nie dla ciała. List do Galatów, 6 rozdział. Nie bądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. Kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Nikt z nas nie może oczekiwać zbioru z ducha, siejąc w ciało. To jest niemożliwe. Ale ktokolwiek będzie siał w ducha, będzie żął życie wieczne, czyli życie Boga dla siebie. Zauważcie, to jest decyzja każdego z nas tutaj. I znowu, to nie jest sprawa do modlitwy. To jest sprawa do decyzji. Ty i ja wybieramy. Kiedy przyjmujesz prawdy z Bożego Słowa, one będą zbawiać twoją duszę. Będą dawać ci umysł Chrystusowy. Kiedy przyjmujesz prawdy z tego Słowa, one będą karmić twojego wewnętrznego człowieka. One przyniosą ci objawienie Chrystusa. I tak naprawdę Chrystus poprzez to Słowo będzie zmieniał ciebie od środka. A więc potrzebujesz, będąc w Chrystusie, potrzebujesz karmić się Słowem i pozwolić, żeby On ożywiał to Słowo, przynosił ci objawienie prawd, żebyś ty je przyjmował. Ciągle masz wolną wolę. Podam kilka fragmentów, które pokazują nam, co my mamy robić. List do Efezjan, 4 rozdział. Znany fragment od 22 do 24. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Obleczcie się w duchu umysłu waszego i odnówcie się i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Widzisz, jeśli ktoś by przyszedł do mnie i powiedział: módl się o to, żebym zewlókł z siebie starego człowieka, to ja powiem: o to się nie modlę. I ktoś by mógł się obrazić. Powiem wam, to może wyglądać bardzo ładnie i religijnie, tylko że to nie ma żadnej wartości, bo takie modlitwy nie są zgodne ze Słowem. To nie jest sprawa do modlitwy, to jest sprawa do decyzji. I znowu, ja nie mogę sprawić i zewlec z ciebie starego człowieka. Ja nie mam władzy nad tym. Ty nie masz władzy, żeby zewlec ze mnie starego człowieka. To ja mam nad tym władzę. To ja o tym mam decydować. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Ja nie mogę włożyć ręki do twojej głowy i przekręcić jakiś pstryczek, żebyś zaczął mieć umysł Chrystusowy. To się nie da. Ty nie możesz tego zrobić dla mnie. Ja nie mogę tego zrobić dla Ciebie. To Ty masz odnowić swój umysł przez Słowo. Ja nie mogę za Ciebie oblec Ciebie w nowego człowieka. Ja nie mam możliwości takiej, nie mam władzy takiej. Nie mam zdolności takiej. Jedyną rzeczą, którą mogę się modlić, to poradzić Ci, pokazać Ci, w jaki sposób się modlić. Dojdziemy do tego i modlić się, żeby Duch Święty przyszedł z objawieniem prawdy do Ciebie. To jest wszystko, co mogę zrobić. Obleczcie się w nowego człowieka. Ja musiałem się oblec. Ciągle się oblekam. I tego za mnie nikt nie zrobił. Widzicie, Bóg jest suwerenny, jest wszechmogący, ale jednak my mamy też coś do zrobienia. Rzymian 12 rozdział. 1-2. Paweł mówi tak. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. Więc on przyszedł i zobaczył to wszystko, co jest w Kościele i mówi tak. Wzywam was, bracia moi w Chrystusie, przez Boże miłosierdzie. I mówi tak. Abyście składali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Co to znaczy? Bo taka powinna być duchowa wasza służba. Co to znaczy składać swoje ciało na ofiarę? Powiem wam przykład. Niedawno nasza, moja chrześnica miała ślub. Ale w tym samym dniu ja miałem zaplanowaną posługę w Szczecinie. Powiedziałam, nie będę na tym ślubie. Przykro mi. Bo ja mam priorytety. Więc na tym ślubie reprezentowała mnie moja żona tylko. A ja zadzwoniłem do tej osoby i powiedziałam, przykro mi, nie będzie mnie. Mogła się pogniewać lub nie. To dla mnie nie ma znaczenia. Zadzwoniła do mnie osoba z prośbą o modlitwę, oddalona o ponad 300 kilometrów od Wrocławia. Nie miała śmiałości prosić mnie, żebym przyjechał, ale wyczułem, że bardzo by chciała. Ja powiedziałam, jeśli chcesz, to ja przyjadę, jeśli tylko chcesz. Ona mówi, naprawdę? Ja mówię, tak. To bardzo bym chciała. Ja mówię, dobra. I w ciągu jednego dnia 300 kilometrów ponad w jedną i w drugą stronę. Wiecie dlaczego? Jezus potrzebuje ciała, które jest złożone dla Niego na ofiarę, żeby Go użyć. Taka powinna być duchowa służba. Ktokolwiek zadzwoniłby i poprosił mnie, żebym przyjechał, wsiądę w samochód i pojadę. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wszyscy chcą znać Bożą wolę. Chcą wiedzieć, co się Bogu podoba, a co nie. To jest odpowiedź. Nie upodabniajcie się do tego świata. Proste. I znowu, ja nie mogę tego zrobić za kogoś. Nikt tego nie może zrobić za mnie. Rzymian 6:13. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Oddawajcie swoje członki Bogu na oręż sprawiedliwości. Koniec 19 wiersza mówi tak. Oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Więc kiedy ty oddajesz siebie na służbę dla Pana, to automatycznie przychodzi dla ciebie. To jest... Poświęcasz się. Jako owoc zbierasz uświęcenie, też jest napisane. 2 Koryntian mówi tak, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, ale dla tego, który za nich umarł. I znowu, to jest kwestia wyboru i decyzji człowieka. jak będzie wyglądać moje chrześcijańskie życie. I nie chodzi o to, że masz wszystko nagle zostawić i wyprowadzić się z domu, rzucić firmę czy cokolwiek. To nie o to chodzi. To jest sprawa serca. List do Efezjan 6:10. List do Efezjan. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Módlcie, żebym był mocny w Bogu. I modlę się o te rzeczy. Ty masz się umacniać. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. W jaki sposób się mam umacniać? Oddziel się, weź słowo, uwielbiaj Boga. Wypowiadaj nad sobą Jego obietnice w różny sposób. Szukajcie Pana, szukajcie Jego mocy, szukajcie zawsze Jego oblicza. Kto to ma zrobić? Człowiek. Zbliżcie się do Pana, On zbliży się do was. Sześć 11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Ja nie mogę odziać zbroi za ciebie. Przykro mi. Ty nie możesz odziać zbroi za mnie. Ja swoją zbroją mogę osłonić niemowlaka w Chrystusie. To mogę zrobić. Ale to nie będzie działać dla kogoś, kto jest x lat wierzący. Oczywiście, jeśli ktoś mnie przyjdzie i poprosi o posługę, ja to zrobię. Z serca to zrobię. Najlepiej jak potrafię. Dlaczego o tym mówię? Zawsze uważałem, lepiej komuś dać wędkę i nauczyć go łowić, niż dać rybę. Jesteście ze mną? Pierwszy Piotra, za chwilę będziemy kończyć. Pierwszy Piotra, 5:6. Ukuście się więc pod mocną ręką Bożą, by was wywyższył. Ten wiersz mi jest szczególnie drogi. Powiem wam dlaczego. Bo wiele razy musiałam to zrobić. Nie po to, żeby on mnie wywyższył, tylko że ja nie miałem możliwości, bo ja chciałem po swojemu i nigdy się nie dało. Czy rozumiecie, o czym mówię? Wszelką troską swoje złóżcie na niego, gdyż on ma was staranie. Bądźcie trzeźwi i tak dalej. Przeciwstawcie się mu mocniej w wierze. Komu? Diabłu. List Jakuba. 4:4. Nad tym się troszeczkę zatrzymam. 7 wiersz. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Widzisz, to jest tak. Jeśli ktoś świeżo nawrócony przyjdzie i ma problem, ja mu usłużę. Ale ktoś może przyjść, kto nie ma wiedzy, świadomości, ciągle liczy na pomoc innego. Dobrze, przyjdziesz do biura. Okej, ja się pomodlę, usłużę ci. Doprowadzę cię do miejsca, że wyjdziesz wolną osobą. Ale ty pojedziesz do swojego domu, ja pojadę do swojego. I powiem ci, prawdopodobnie twój stan potem będzie gorszy niż przed. Dlaczego tak jest? Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, ucieknie od was. Widzisz, kiedy diabeł ciebie atakuje, po pierwsze, ma możliwość, czyli ma dostęp. Kto ma to zrobić? Ty masz się poddać Bogu i ty masz się przeciwstawić jemu, a wtedy on ucieknie. I znowu, ja nie mogę tego zrobić za ciebie, bez przerwy robić to za ciebie, bo w którymś momencie to przestanie dla ciebie działać. Powiem wam, moja wiara dla mnie zawsze zadziała. Moja wiara zadziała dla niemowlaka w Chrystusie. Ale moja wiara nie zawsze zadziała dla tych, którzy już powinni chodzić. Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Kto to ma zrobić? Ty i ja. List do Hebrajczyków 10:23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei. Bez względu na to, co się dzieje. Będę się trzymał. I wyznawał. Powiem wam, nie ma chrześcijaństwa bez wyznania. Jeszcze raz to powtórzę. Nie ma chrześcijaństwa autentycznego bez wyznania. Bądźcie pełni ducha. Dawajcie się napełniać duchowi. To jest nakaz dla mnie. I znowu, ja nie zrobię tego za ciebie. Ty nie zrobisz tego za mnie. Więc potrzebujesz nauczyć się. Na zakończenie. Podzielę się z wami czymś, w jaki sposób Pan nauczył mnie modlić się o pewne rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą gdzieś byłem dotknięty, zacząłem się modlić o Bożą mądrość. I to było ponad 30 lat temu. I powiem wam, jak się modliłem. Chodziłem po pokoju i mówiłem tak: Ojcze, daj mi ducha mądrości i objawienia. Daj mi taką mądrość, która płynie z Twego serca i z Twego słowa. I powtarzałem to dziesiątki razy. Mówiłem to tak długo, aż moje wnętrze się uspokoiło i wiedziałem, że powinienem przestać. Ale prawie robiłem to codziennie. Daj mi mądrość, Panie. Daj mi tą mądrość, która płynie z Twego słowa i też z Twego serca. Chcę to zrozumieć. Daj mi ducha mądrości i objawienia, abym mógł poznać Ciebie. Widzicie, to słowo poznać to jest też bezpośredniego. Takimi modlitwami modlę się ponad 30 lat. Następna rzecz. List do Efezjan, 1 rozdział. Efezjan. Żeby nie przedłużać, od 17 do 19. Patrzcie na słowo, a powiem wam, jak ja się modliłem. Ojcze chwały, Ojcze Pana mojego, Jezusa Chrystusa, daj mi ducha mądrości i objawienia. Ja chcę Ciebie poznać, Panie. Ja nie chcę mieć wiedzy tylko o Tobie. Ja chcę Ciebie poznać. Oświeć oczy mego serca. Otwórz je, abym wiedział, jaka jest nadzieja, do której mnie powołałeś. Ja powiedziałem, Panie, ja muszę to wiedzieć. Ja chcę wiedzieć, do czego jestem powołany przez Ciebie. Ja chcę zobaczyć to. Oświeć moje oczy, otwórz je. Widzisz, Twój duch ma oczy. A Bóg, który jest duchem, On mówi często przez obrazy, przez wizje. Więc jeśli jesteś duchowo ślepy, nie możesz się z Nim porozumiewać. Nie możesz odbierać od Niego. Oświeć oczy mego serca, abym wiedział, jaka jest nadzieja, do której mnie powołałeś. I jakie bogactwo Twojej chwały jest moim udziałem w dziedzictwie, które otrzymałem. Wiesz, co to jest chwała? Manifestująca się Boża obecność. I jest bogactwo dla Ciebie. To bogactwo chwały. Jakie bogactwo chwały jest. Jak nadzwyczajna jest wielkość Twojej mocy wobec mnie, który wierzę. Zrozumiałem, że jeśli chcę doświadczać mocy, to muszę chodzić w wierze. I Biblia o tym mówi, że to wiara sprawia, że moc jest uwalniana Boża. To wiara to sprawia. To przez wiarę możesz Ty uwolnić moc, którą otrzymałeś w Duchu Świętym, od Ducha Bożego. To poprzez wiarę to się dzieje. Następny fragment. To jest list do Efezjan. 2 rozdział, od 13. Panie, teraz ja to jest ogłaszałem nad swoim życiem. Niegdyś byłem daleko od Ciebie, ale teraz stałem się w Chrystusie, jestem bliski przez krew Twego Syna, przez krew Jezusa. On jest pokojem moim. To On sprawił, że z tego dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego człowieka i pojednać obydwóch. 18 wiersz. Przez Niego mam dostęp do Ciebie, Ojcze, w jednym duchu. Tak więc już nie jestem obcym i przychodnim, lecz współobywatelem świętych i domownikiem Twoim. Z 3 rozdziału. Od 15. Zginam kolana. Widzicie, kiedy Paweł mówił o Ojcu, to zginął kolana. To jest odznaka czci, szacunku i pewnej postawy. Przed Tobą, Ojcze, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, czyli swój początek. Spraw według bogactwa, chwały swojej, żebym był przez Twego ducha utwierdzony, Jego mocą utwierdzony w wewnętrznym człowieku, żeby Twój Syn Jezus Chrystus poprzez wiarę zawsze zamieszkiwał w moim sercu. Spraw, żebym był wkorzeniony i ugruntowany w miłości zawsze. Żebym zdołał pojąć ze wszystkimi świętymi ten ogrom, ten bezmiar. Abym został wypełniony całkowicie Twoją pełnią. Często mówiłem tak do Boga: Boże, zawładnij mną. Oddaję Ci swoją wolę, zawładnij mną. Odziej się we mnie. Tak jak kiedyś odziałeś się w Gedeona. Odziej się. Daję Ci prawo. I przez wiele, wiele lat też modlę się stałą modlitwą. I mówię tak: Panie, który we mnie mieszkasz, spraw, żebyś to Ty patrzył przez moje oczy, żebyś to Ty mówił przez moje usta, żebyś to Ty dotykał przez moje ręce i żebyś to Ty kochał przez moje serce. Spraw to. Widzisz, to jest składanie, to jest modlitwa, że składasz swoje członki na ofiarę dla Niego. Spraw to, Panie. Składam Ci siebie na ofiarę. Kiedykolwiek dotkniesz się, powiesz, żeby coś zrobić, pójdę i zrobię. Gdzieś pojechać, pojadę. Coś zostawić, zostawię. Powiem Wam taką rzecz, której doświadczyłem przez te wszystkie lata. Najbardziej wolnym człowiekiem jest ten, który poddał się całkowicie Bogu. Najbardziej wolnym człowiekiem, żyjącym bez stresów, bez lęków, bez napięć, w odpocznieniu. Żyjesz w Chrystusie, w Jego odpocznieniu. Nie zmagasz się, nie gonisz, nie zabiegasz. Jesteś wolny. Nic Cię nie trzyma, Ty nic nie trzymasz. Pan Ci powie, oddasz. To jest życie dla każdego Bożego dziecka. Bóg nie ma względu na osobę. O tym codziennym wyznaniu, myślę, że macie te kartki. Powiem Wam, 3 razy dziennie po jednej tabletce to robiłem, przed snem, rano. Nieraz miałem czas w pracy, nieraz jechałem tramwajem do pracy i mamrotałem pod nosem. Nieraz wiedziałem, że ludzie patrzą na mnie dziwnym takim oczami, że ja coś mamroczę, a ja już to prawie wszystko na pamięć znam. Robiłem to świadomie. Wiecie dlaczego? Bo poznałem Boże prawo, że to, co mówisz, będziesz mieć. Jezus powiedział, że śmierć i życie są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki spoży jedzeń owoc. Z każdego nieużytecznego słowa zdacie kiedyś sprawę, albowiem na podstawie swoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie swoich ust będziesz potępiony. Nieźle, co? Powiem wam, my czytamy to słowo i tak nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji tego. Na podstawie swoich ust będziesz usprawiedliwiony albo będziesz potępiony. Wiecie, co to znaczy? Że to, co mówisz, jest ważne. To, jak używasz swoich ust. Te wszystkie obietnice tutaj prawdy, one są oparte o obietnice Boga. A one wszystkie są na tak w Chrystusie. To jest moja własność, to jest moje dziedzictwo. Codziennie ten świat chlapie na mnie brud. Nieraz mu pozwalam na to, nieraz nieświadomie na mnie chlapie. Codziennie. Wiecie dlaczego? Bo chodzę po tej ziemi. Mam świadomość tego. Zauważyłem, że kiedy nie jestem napełniony Duchem Bożym, staję się nerwowy i nieprzyjemny dla ludzi. Dla mojej żony nieraz nie chcę tak. To jest dla mnie znak. Muszę się oddzielić. Muszę się napełnić. Po to, żebym był przepełniony Nim. Pozwolić Mu na nowo zawładnąć mną. Pozwolić Jemu od środka zmieniać mnie. Tak długo, że kiedy ludzie przyjdą po posługę, nie spotkają się z Bolesławem, bo Bolesław nic im nie da. Ale spotkają się z Jezusem. Musisz zobaczyć siebie poprzez to słowo. Zobaczyć siebie w Chrystusie. List do Hebrajczyków, 12 rozdział i na tym zakończę i poproszę, żeby zespół przyszedł. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Powiem Ci, jeśli spuścisz wzrok z Jezusa, jesteś ugotowany. Na miękko. Jesteś ugotowany. Nie twardo. Jeśli spuścisz wzrok z Jezusa. Piotr spuścił wzrok z Jezusa i zaczął tonąć natychmiast. Ale dopóki patrzysz na Jezusa, a On jest sprawcą i dokończycielem twojej wiary, widzisz to, na co patrzysz, do tego dążysz, do tego się upodabniasz. Jeśli patrzysz na troski, to powiem Ci, one rosną. Im dłużej patrzysz, tym większe się stają, a Jezus staje się coraz mniejszy, mniejszy, mniejszy i w końcu znika jak kamfora z twojego życia. A jeśli patrzysz na Jezusa, bez przerwy, w jaki sposób patrzysz na Jezusa? Oddzielasz się, bierzesz Słowo, czytasz Ewangelię i patrzysz na Jezusa. I słuchasz Ducha Bożego, jak mówi do Ciebie, jak Cię zachęca, jak Cię poucza, jak Cię koryguje. Oddzielasz się. Powiem Ci, bez Niego jesteś martwy. Jesteś duchowo martwy, jesteś trupem duchowym. Możesz się nazywać wierzącym, ale jesteś duchowym trupem. A On daje życie. A On pragnie i mówi, moje owce. Ja przyszedłem, żeby moje owce miały życie i obfitowały w to życie. Więc albo masz to życie, albo tego nie masz, to się wie. To się po prostu wie. W środku wiesz. Na zewnątrz może wszystko wyglądać pięknie, kolorowo, ładnie, religijnie. Albo masz życie, albo nie masz. To się po prostu wie. Powstańmy. O, halleluja. Jest moim pragnieniem, żebyście moim taką modlitwą było, żeby Duch Święty przyniósł nam objawienie, jak wiele rzeczy należy osobiście do nas, że my mamy coś zrobić. A nie, Panie, zrób to za mnie. Pewnych rzeczy Bóg za Ciebie ani za mnie nie zrobi. Ale chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, którą sam doświadczyłem i na tym polega Boża łaska. Że jeśli Ty decydujesz się w swoim sercu stawać się wykonawcą słowa, to nawet jeśli nie potrafisz, to jeśli zegniesz swoje kolana i poprosisz o Jego łaskę, On Ci ją da i pomoże Ci i zmieni Ciebie i przeprowadzi Ciebie. Bo taka jest Jego natura. Taka jest Jego natura. Ale On musi zobaczyć w Twoim sercu prawdę, że Ty masz pragnienie. Kochani, posłuchajcie mnie. To jest pewien standard. Dla każdego taki sam. To nie jest nieosiągalny standard. Ale On go nie obniży dla Ciebie, ani dla mnie. Standard jest jeden. To jest Jezus Chrystus. Bez Niego jest to nieosiągalne. Bez Jego łaski jest to nieosiągalne. Ale z Jego łaską, z Jego mocą, każdy z nas może sięgnąć tu i zacząć doświadczać tego, co tu jest napisane. Ponad naturalnych rzeczy, spotkania z aniołami, wizji, cokolwiek. Powiem Wam, Pan szuka tych, którzy uwierzą. Którzy uwierzą. On chce się odziać w Ciebie, po to, żeby poprzez Ciebie przyszło Królestwo. Królestwo Boże to nie są same słowa. Moc musi być. Moc. Znaki, cuda, moc. To jest tutaj dla Ciebie, dla każdego. Bo Bóg nie ma względu na osobę.
Tyś wszystkim mi.
Zachęcam Was, żebyście się modlili słowem. Nie bijcie na oślep. To jest strata czasu. Nie zużywajcie swoich energii, tej duchowej siły, żeby uderzać w próżnię. Nie róbcie tak. Może nieraz Pan pobudzi cię do jednej modlitwy. Tak jak kiedyś pobudził mnie. Panie, daj mi mądrość. Daj mi mądrość. Chcę poznać Ciebie. Chcę poznać Twoje drogi. Chcę Ciebie znać. Daj mi ducha mądrości i objawienia. Powiem Wam, nieraz godzinami chodziłem i się modliłem tylko jednym zdaniem. I zauważyłem, powolutku zaczęła przychodzić. Widzicie to, czym ja się dzisiaj z Wami dzielę? Ja się nie dzielę czymś, co przyszło do mnie przez tydzień czy przez rok. Bo to nie przychodzi przez tydzień czy przez rok. Ja dzielę się z wami taką perspektywą ponad 30 lat. I wiem, że to działa. Więc ja wam nie mówię o czymś, o czym myślę, że to może tak być. Ja wam mówię o czymś, co działa, co jest sprawdzone. Możesz się modlić. Panie, otwórz oczy mego serca, abym wiedział, jaka jest nadzieja, do której powołałeś mnie. Chcę to zobaczyć. Nie chcę już tak dalej żyć. Chcę widzieć to. Oświeć oczy mego serca, bym wiedział, jaka jest nadzieja i to bogactwo Twojej chwały. Chcę widzieć Twoją chwałę, Panie. To jest moje dziedzictwo, które mi dałeś. Ja chcę to widzieć. Otwórz moje oczy na to. Otwórz moje oczy na to. Wypełnij mnie swoją pełnią. Wypełnij mnie swoją pełnią. Ty według mocy działającej we mnie potrafisz uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o czym ja myślę, albo o co Cię proszę. Ja chcę widzieć to więcej. Ja chcę widzieć to daleko więcej w swoim życiu. Tak jak mówisz. Ty powiedziałeś, że według mocy działającej we mnie potrafisz uczynić to daleko więcej ponad to wszystko, o czym ja myślę, albo o co Cię proszę. Czyń to daleko więcej, ja chcę to zobaczyć. Ja chcę zobaczyć to daleko więcej, bo tak obiecałeś. A ja za wszystko oddam Ci chwałę.